To jest podcast WFO.
Bardzo proszę o przyjęcie bardzo. Panie Waldemarze, proszę pan. O to o których prosimy teraz o uwiecznienie tego momentu.
Dzień dobry, jesteśmy na wystawie poświęconej Marianowi Bernardowi Wimerowi, byłemu dyrektorowi słynnej szkoły tak zwanego Kenara, czyli szkoły imienia Kenara w Zakopanem. I jest z nami pan Marek Król, dyrektor tejże szkoły. Kim był Wimer dla pana i dla szkoły?
Jednym z takich filarów, które tutaj szkoła miała, był właśnie Bernard Wimer, dyrektor, który był też wizjonerem.
Wierzę Państwu, bardzo mi miło spotkać Państwa na wystawie. Udało mi się z ogromnego zbioru pracy profesora Wimera wybrać tutaj i Państwo dzisiaj tutaj widzicie. Chciałbym Państwa zwrócić uwagę, bo to jest jedyna okazja na autoportret pana profesora Mariana Wimera, który jest oryginalny, który został mi przekazany przez panią Annę Wimer. Panu profesorze Wimerze próbuję opowiadać już od 10 lat. Jest to bardzo trudne w przestrzeni łódzkiej, do której się nie chcę przyznać. Jeszcze instytucje, które założył, które organizował. Między innymi tutaj jest z nami pan rektor Akademii Sztuk Pięknych, który był współorganizatorem Marian Wimer od 1946 roku, w której zorganizował Katedrę Architektury i Wydział Filmowy utkany z roku 1946. A szkołę, łódzką szkołę filmową zorganizował od podstaw już od dnia 1 grudnia 1945 roku. I był jej dyrektorem do 1948 roku, kiedy został zmuszony do odejścia.
Jest z nami pan Ryszard Gabski, jeden ze współautorów tej wystawy, bo ta wystawa też potrzebowała odpowiednich ludzi, którzy przygotowali ją nie tylko pod względem plastycznym, ale też merytorycznym, prawda?
Nam chodziło o to, żeby tutaj z punktu widzenia jakby historii sztuki, to było osadzone w pewnym kontekście osobowym, w pewnym kontekście czasowym. Inny problem, to był problem natury techniczno-technologicznej, ponieważ Wimer oprócz klasycznych technik typu rysunek, typu tusz, typu pastel, stosował różne własne techniki, mieszając ze sobą i dla nas wizualnie nie zawsze jest to czytelne. I to był następny problem, który stanął przed nami. I to jest problem, który nie do końca nam udało się rozstrzygnąć. I nie tylko nam, bo były te wystawy już wcześniej w innych miejscach i również tam te wystawy pozostawiają pewien margines i znak zapytania.
A jakie to były techniki?
No tutaj jest to technika autorska, która była wymyślona przez samego Wimera, gdzie wykorzystywał nie tylko kliszę filmową, ale płytę metalową, na którą według własnego pomysłu receptury nakładał warstwę, którą potem wykorzystał jako matrycę, bo w zastygniętej warstwie robił rysunek albo pewną aranżację typowo malarską, używając plam barwnych. I potem odbijał z tych płyt te swoje autorskie, nie tylko odbitki, ale autorską techniką, stosowane odbitki i grafika, która rzeczywiście nie ma swego odniesienia. To, że wykorzystywał między innymi kliszę filmową, to nie jest czymś zaskakującym, ponieważ on tutaj w okresie zakopiańskim interesował się już filmem. On miał aparat, miał kamerę. Sam fakt, że był osobą bliską w jakimś momencie z Szymanowskim i nagrał film z udziałem Szymanowskiego, więc ten technologiczny nośnik, jakim jest ten technologiczny element, jakim jest klisza, był cały czas jakby w jego warsztacie obecny. Jeżeli chodzi o samą tą kwestię formalną, artystyczną, to tutaj taką cechą charakterystyczną jest taki pewien rodzaj kadrowania. Kadrowania tak trochę jak w filmie, jest to bliski kadr, który powoduje, że postać jest na całej płaszczyźnie kompozycyjnej i jest to taki portret, który pokazuje nie tylko cechy charakterystyczne danej osoby, ale pewien sposób ujęcia charakteru tej postawy, czyli w spojrzeniu, w pewnym grymasie. To jest coś takiego nieuchwytnego. To rzeczywiście artyści mają to, ten siódmy zmysł, który powoduje, że ten moment jest dla nich najważniejszy i stara się to oddać. Tu jest taki portret córki Krystyny Wimmer, który jest takim przykładem troszeczkę innym, ponieważ to jest bardziej rysunek. To też jest kadr, ale dosyć płasko oddany, gdzie sposób ujęcia, skrót perspektywiczny jest taki trochę w stylu Wyspiańskiego. Ale to jest takie moje subiektywne tutaj odczucie i interpretacja. Ale to kadrowanie, takie filmowe, można byłoby powiedzieć, z krótkiej perspektywy, żeby pokazać człowieka tylko przez to, co jest najważniejsze, czyli przez oblicze, twarz, fizjonomię niepowtarzalną.
Czy słyszał pan o tym, że Marian Wimmer był również teoretykiem kina, czy generalnie sztuk plastycznych i między innymi pisał książki na ten temat?
Oczywiście, kiedy jest się w jakimś momencie w tej szkole dłużej, no to zaczyna się przyglądać tym osobom ważnym i śledzi się wtedy w historii, co one w swojej działalności takiego osiągnęły, jakie były etapy jego działalności, Wimmera czy kogoś innego. Także ta informacja związana z dalszym ciągiem jego kariery artystycznej, pedagogicznej, organizacyjnej, to było wszystko generalnie znane. Ale nie było na przykład bardzo szczegółowego odniesienia do jego biografii. To, co wydała Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, to jest taki pierwszy, no, w miarę pełny biogram Wimmera z kolejnymi etapami jego życia, ze zwróceniem uwagi na ten kontekst i bardziej osobisty, może nie prywatny, ale osobisty, i ta kariera jego od tego studenta poprzez działalność architektoniczną, dydaktyczną i organizacyjną w Łodzi i potem jako teoretyk sztuki rzeczywiście. Ale to nie było od razu, bo nie było możliwości, żeby o tym się dowiedzieć.
Czy pan wiedział o tym, że człowiek tak mocno związany z Zakopanem był również założycielem, właściwie można powiedzieć, przemysłu filmowego w Polsce, no i szkolnictwa filmowego?
Ja myślę, że nie do końca to było tak oczywiste, bo były lata, jakie były poprzednio. Nie mówiło się o niektórych rzeczach. To było trochę przemilczane. Natomiast pan Ludwisza, który się u nas tu pojawił, później, tak jak mówię, kiedy zaczęliśmy ten życiorys wentować tak naprawdę, no jest to niesamowite. No to jest fantastyczne. Ja mówię, że każdy dyrektor, który jest później, no może nie wpadnie w kompleksy, ale naprawdę to jest życiorys, który jest naprawdę na kilka pokoleń i ludzi niezwykłych, niesamowitych.
A niech pan wymieni, jakimi aktywnościami zajmował się pan Wimmer?
Jeśli chodzi o rysunek, jeśli chodzi o malarstwo, jeśli chodzi o architekturę, pianista też również, no świetny malarz, więc architekt, filmowiec, teoretyk sztuki, no niesamowita postać.
Na wystawie poświęconej Marianowi Wimmerowi spotkałem również wnuka byłego dyrektora szkoły filmowej, ale też dyrektora szkoły Kenara, pana Piotra Dębowskiego.
Ja mieszkałem u dziadka. Właściwie całą młodość. Poszedłem do pierwszej klasy, całą podstawówkę właściwie u dziadków. I dziadek mnie wychowywał bardziej znacznie niż rodzice. W związku z tym byłem i wtedy to były lata 60, tak jak moje pierwsze wspomnienia, bo prawdopodobnie zahaczyłem też za okres, kiedy był w szkole filmowej, ale tego oczywiście nie pamiętam. Mieszkałem z prababcią w jednym malutkim pokoiku. Później prawcia umarła, no i już miałem, odziedziczyłem ten pokoik i do mniej więcej, właściwie do śmierci dziadka mieszkałem w Łodzi u dziadków.
Tak. Czy to było?
To było w Łodzi na Nowotki 113.
Obecnie chyba Narutowicza.
Tego na pewno nie Nowotki, a co tam, tak.
Jakie to było mieszkanie?
To było dość duży blok, duże mieszkanie dosyć. Przekleństwem naszym było to, że byliśmy na pierwszym piętrze, a na parterze był sklep, wielki sklep z dywanami. I przed naszymi oknami był ogromny neon dywany, którym cały czas coś nie stykało i bez przerwy migał. W związku z tym mieszkanie mieliśmy przez te wszystkie lata rozbłyski zielono-czerwone, a dziadek, który był również miłośnikiem, bo dziadek się wszystkim interesował, wszystkim. Również radiem i radiotechniką i uważał, że to, że nasz telewizor, to był, mówimy o roku 60, czyli telewizor był jeszcze wyjątkową rzeczą, to, że on właściwie nie odbiera albo odbiera ze strasznymi problemami, to jest rezultat tego migania tego cholernego neonu. I nawet się skarżył i pisał gdzieś pismo, żeby coś zrobić z tym neonem, bo my nie możemy a. oglądać telewizji, dwa. Dziadek do końca życia uczył się języków. Jeszcze będąc w szpitalu, umierając właściwie, uczył się włoskiego. I uczył się z radia w większości. Gdzieś tam sobie miał radio z pokrętłami i tam sobie wyszukiwał. No i niestety ten neon, zdaniem dziadka, powodował, że ten kontent, te połączenia były strasznie małe. Takie było mieszkanie. A mieszkanie było duże, trzypokojowe, lwowskie w nastroju.
Ale niech pan powie, bo to jest bardzo ciekawa sprawa, że z jednej strony on był tak ważną osobą dla szkoły filmowej, z drugiej strony całkowicie zapomnianą. Dlaczego?
No to trudno mi powiedzieć. Jak ja pamiętam, to już nie był w szkole filmowej. Przychodzili profesorowie starzy lub emeryci, to byli przyjaciele dziadka. No to ja ich znam. Profesora Modzelewskiego, prawie nie, ale profesora Lewickiego, panią Helenę Modzelewską. No to było takie przyjaciele. Był profesor Rozmus, tylko że on był, no właśnie. To byli, których ja pamiętam, przyjaciele. Na ścianie, jedna główna ściana w pokoju, to był ogromny, jak wiemy, kilim z panoramą Lwowa XVII-wiecznego, który został niedawno restaurowany i gdzieś jest do obejrzenia. I mieszkanie było lwowskie całkowicie w swoim nastroju. Był portret babci zrobiony przed Wiskocego, był ten ogromna panorama Lwowa, dlatego ja jak zamknę oczy, pamiętam wszystkie wieże ze Lwowa renesansowego, XVII-wiecznego.
Bardzo dziękuję.
Nie słucham. W życiu bym się nie spodziewała, że tak można.
A ja dziękuję. Udzieliła pani możliwość wybrania tych prac, które państwo tu dzisiaj oglądacie.
Dziękuję wam.
Właściwie z tych prac jest pani Anna Wimmer. Cały dzień
wystawy. Brawo. Bardzo dziękuję.
No przecudny. Dziękuję wam wszystkim.
Z wujem miałem już większy kontakt, jak zacząłem dorastać, bo to było normalne. I mogę powiedzieć, że to był najbardziej ukochany wuj, człowiek, o którym tutaj bardzo wiele już powiedziano, bo powiedziano same superlatywy. Ja bym te superlatywy mógł tylko powtarzać, ale on miał jedną taką najbardziej taką widoczną cechę. Był to człowiek, który mógł rozmawiać z każdym. I każdy, bez względu na to, czy to wykształcenie, czy to prosty człowiek, czy wykształcony, znajdował natychmiast kontakt i widział w nim partnera, w jedną i w drugą stronę. Był to człowiek skromny, o ogromnej wiedzy i tak samo wielkich zainteresowaniach. Zarzucano mu, że się rozdrabnia, ale on był świetnym pianistą. On był świetnym pianistą. Ja dziś jako dziecko, chłopiec w szkole podstawowej, przyjeżdżaliśmy na święta do Łodzi, i zasiadał ze swoją żoną Stasią, zawsze po obiedzie, siadali do fortepianu i jak dziś pamiętam, grali na cztery ręce Rachmaninowa. Przepięknie, przepięknie.
Ale to tak, on był architektem, był plastykiem, malarzem, rysownikiem, był teoretykiem sztuki.
Filmowcem amatorem.
No właśnie, bo ja do tego zmierzam.
Filmowcem amatorem, który zrobił jedyny chyba film, z Szymanowskim.
Tak, jest ten film dostępny w internecie, polecam państwu.
Mnie było o tyle przykro, że ja już zacząłem wtedy pracować w telewizji, w redakcji kulturalnej, ale nie byłem i Nie byłem na tyle jeszcze wprawny, żeby robić filmy dokumentalne. Dopiero po paru latach pomyślałem, przecież film ten przeleżał obok mnie, a jak gdyby mnie się należało, że o moim wuju zrobić film i pokazać także właśnie ten fragment z Szymanowskim.
Wróćmy jeszcze do tej historii filmowej. Otóż Marian Wimmer był jednym z założycieli łódzkiej szkoły filmowej. Czy ta historia była znana w rodzinie?
Znaczy, oczywiście, że była znana, ale mnie trudno mówić, bo ja byłem wtedy nie tyle w planie, co raczkowałem. W związku z tym tutaj, ale to było, wiedzieliśmy mało. Wiedzieliśmy, że był bardzo bliskich, zażyłych kontaktach z Teplicem, który uważany jest za twórcę szkoły.
Przepraszam, może jeszcze z wnuczką, a ja idę oglądać.
No dobrze. Tak.
Rozmawialiście panowie?
Robimy to właśnie. Ja znam, tak, znam to.
No dobrze, pan mówi, że pan po prostu nie miał świadomości tego.
Nie miałem się, ale później już miałem, dlatego że jako młody człowiek w liceum, pierwszej, drugiej, trzeciej klasy liceum, jeździłem do Łodzi, do wujostwa i ja byłem wtedy też zafascynowany filmem i pamiętam rozmowy z wujem o filmie. On wybierał mi repertuar, bo ja przyjeżdżałem z Zakopanego, gdzie było jedno kino. Natomiast Łódź to było miejsce, gdzie mogłem w jednym dniu pójść na cztery filmy. I wuj mi robił to pójść na to. Oglądałem całą włoską nową falę, francuską. Wszystko mi wykładał, między innymi robił wykłady z fizyki, jak kolor powstaje. Był to człowiek, który wciągał młodego człowieka w swój, jak gdyby starał się mu poszerzyć horyzonty, ale robił to w taki sposób, że nawet się nie wiedziało kiedy, a już się zaskoczyło w ten jego wspaniały jakieś takie podejście. On nigdy się nie denerwował. Przynajmniej ja tego nie widziałem. Był zawsze spokojny, miał zawsze swoje zdanie, ale nigdy nie negował drugiego. On tylko przedstawiał swoje racje i starał się pokazać, że ta jego koncepcja jest słuszna. Ja pamiętam, bo nie byłem na jego pogrzebie, ponieważ byłem w Anglii. Wyjechałem jako student na 2 miesiące, a zostałem rok. W związku z tym wtedy to jakbym wrócił, to już bym nie dostał paszportu, że nie mogłem. Nie mogłem. Było to okropnie, okropnie tragiczne i smutne, bo był to wybitny człowiek, o takiej samej wybitnej skromności.
A czy był pan kiedyś u niego w szkole filmowej, w gabinecie?
Nie, w szkole filmowej nie byłem, ponieważ ja już bardziej sobie go przypominam, jak był w szkole sztuk plastycznych ASP łódzkim, ale nie byłem tym, natomiast spotykałem, bo często przychodzili profesorowie ze szkoły filmowej. Pamiętam chyba Bolek Lewicki. Tam ciągle się przewijały te nazwiska, a ponieważ myśmy tam utrzymywali bardzo bliski kontakt wspólny, to też to oni przyjeżdżali do Zakopanego i jak gdyby ten krąg ludzi z tej szkoły i z wujka, przyjaciół się w ten sposób tutaj domykał.
A czy poznał pan pana Teplica, profesora Teplica?
Nie. Ja byłem jeszcze za smarkaty. Ja oczywiście na pewno by się tak stało, gdybym miał już był na studiach, ale to jeszcze, znaczy ja już byłem, po pierwszym roku studiów wyjechałem, ale wtedy jak gdyby nie miałem kontaktu z wujem, że szkoda nie. Pana Teplica pamiętam gdzieś tam na jakichś takich uroczystościach, ale wcale nie w Łodzi, gdzieś spotykałem, w Krakowie to było, bo później jeździliśmy także dużo do Krakowa.
A inne nazwiska ze szkoły filmowej, które się przewijały?
Proszę?
A inne nazwiska, które się przewijały?
Nie przypominam sobie w tej chwili. Nie przypominam sobie. Oczywiście tam był też Roman Mann, ale Mann był scenografem. Tak. On był scenografem, zresztą to był mój ojciec chrzestny. To środowisko łódzkie, filmowo-artystyczne. Ja się dopiero później dowiedziałem, że wuj był między innymi zakładał krakowską, jak gdyby początki szkoły filmowej zaczęły się w Krakowie. Tam było studio. I wuj był jednym z współzałożycieli tego. Ja to dopiero odkryłem między innymi przez pana Ludwisiaka. Przez pana Ludwisiaka.
Jeszcze raz chciałem powiedzieć, że jeśli mógłbym zmienić historię, to na pewno bym to zrobił. I zupełnie inaczej bym się odbył z Władysława Strzemińskiego i pana Mariana Fimera. Ale chciałem, dziękując serdecznie za zaproszenie, powiedzieć, że jestem bardzo wzruszony i bardzo jest mi miło, że o przedstawionym człowieku mówi się nie tylko w Łodzi. Rozmawialiśmy o tym już dzisiaj, że mam, pozwolę sobie to publicznie powiedzieć, że mam dwie wspólne cechy z panem Bernardem Fimerem. Obaj byliśmy rektorami i obaj urodziliśmy się 13 kwietnia. Moim zdaniem to mnie do czegoś zobowiązuje, o tym, że ta wystawa powinna się znaleźć w Łodzi. Ja tutaj deklaruję, że ta wystawa na pewno znajdzie się, jeżeli nie będzie żadnych przeszkód. Jeżeli zechce pani Anna wydać zgodę na zorganizowanie takiej wystawy w Akademii Sztuk Pięknych, to będziemy wszyscy.
Oczywiście, że bardzo.
Także zapraszam już państwa wszystkich na wystawę. Do Łodzi. Dziękuję bardzo.
To był podcast Filmowa Migawka.